Poranny gość Radia Rodzina.
Poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Tydzień od ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Gratulujemy mandatu.
Dziękuję.
Był czas na refleksję, jakie były przyczyny zwycięskiej, ale jednak przegranej Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego doprowadziło, pani poseł?
Oczywiście, że trzeba to przepracować. No, antena radia z całą sympatią dla Radia Rodzina nie jest miejscem, gdzie ja będę przeprowadzać analizy. Oczywiście, gdyby było wszystko dobrze, to byłoby dobrze. No, jednak zabrakło mandatów do większości i musimy z tego wyciągnąć wnioski. No, przed nami wybory samorządowe, przed nami wybory do Europarlamentu. No, chyba wszyscy widzą, jakże ważna to jest arena polityczna na najbliższe lata, ten Europarlament, więc naprawdę czasu na przepracowanie, zastanowienie się, gdzie zostały popełnione błędy, jest mało, trzeba to zrobić koniecznie.
A czy zdaniem pani poseł, posłowie z LIS w okręgu wrocławskim pracowali rzetelnie? Patrząc na pani głosy, ponad 97 tysięcy, najlepszy wynik w okręgu wrocławskim, ale patrząc
na Dolnym Śląsku,
ale patrząc na mikroskalę, to także utrata jednego mandatu. A makroskala, macie 194 posłów, czyli o 42 osoby mniej. Może gdyby każdy miał taki wynik jak pani, to nie byłoby problemu z wygraną.
Nie, no jak mówię, no nie będę i ja wiem, że państwo jesteście ciekawi, jakie wnioski wyciągniemy, może się też tym podzielimy, ale teraz
pani
jest
nam
czas, żeby to
dlaczego?
Spokojnie przepracować.
Uderzyć się w serce i powiedzieć dlaczego.
Natomiast no nie, no nie jest to kwestia pracy posłów czy listy, bo wszyscy, czy prawie wszyscy na tej liście pracowali i naprawdę dali z siebie wszystko. No, myślę, że to jest wiele rzeczy. Trzeba się przyjrzeć raz być może rzeczywiście prowadzeniu kampanii w jakiejś mierze, ale to, co moim zdaniem jest najważniejsze i z czym sobie nie poradziliśmy, to jest coś, o czym ja mówię, że to były emocje, to są ciągle emocje, czyli ciągle problemem dla wielu wyborców, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele Prawo i Sprawiedliwość robi. I tu nie chodzi o to, że coś daliśmy, nie daliśmy, tylko ta nasza polityka, to stawianie priorytetów, na przykład bezpieczeństwo, polityka socjalna. No wszyscy, prawda, wyborcy jakby wiedzą, o co chodzi i wiedzą, że tego nie było, a teraz jest. Jednak nie decydują się na głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. To jest ciągle gdzieś na takim poziomie emocji, gdzie problemem, czy nawet wstydem jest przyznać się, że się Prawo i Sprawiedliwość wspiera, że się na Prawo i Sprawiedliwość głosuje. No i z tymi emocjami nie poradziliśmy sobie ani przed kampanią, ani w trakcie kampanii. No właśnie,
ale
było
z jednej i drugiej
gwiazdek,
strony, bo wydawało się, że zarówno Partia Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej, Komitet, no nawzajem się po prostu zwalczają.
No tak, ale
i dlatego
pani mówi
wybrana
zgoda, ale nie, to jest końcówka kampanii, rzeczywiście ten takie, te emocje i to wrażenie, myślę, u wyborców, że się nawzajem zwalczaliśmy, było. Natomiast to, o czym mówię, to jest wiele lat albo miesięcy, prawda? Najpierw taka polityka odstręczania i dezawuowania Prawa i Sprawiedliwości, polityków Prawa i Sprawiedliwości, 8 gwiazdek, prawda, jako główny program, przyzwolenie na to, że można to środowisko związane z Prawem i Sprawiedliwością, i tu nie mam na myśli polityków, ale właśnie wyborców i sympatyków, hejtować, można ich lekceważyć. I tu jest nasz największy błąd, bo nie potrafiliśmy tego odeprzeć, nie poradziliśmy sobie z tym, nie mieliśmy na to pomysłu, jak to zrobić, żeby dać ludziom komfort i takie właśnie otoczenie, czy medialne, czy emocjonalne, że mówienie, że głosuję i wspieram Prawo i Sprawiedliwość, bo robią to, a to są punkty, na których mi zależy, że mogą powiedzieć to z dumą, prawda? Ciągle był z tym problem, wykonano po drugiej stronie ogromną taką propagandową pracę, żeby jednak utrzymać ten wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, który dla wielu wyborców jednak był barierą nie do przekroczenia.
Ale
po prostu wstydliwy. Głosowanie na PiS było czymś, co prawda, do czego się nie można przyznać.
Rozumiem. Wiele osób nie chce się przyznać, że głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Jesteście też czasami niedoszacowani, powiedziałabym, no ale zamknęliście się w trakcie tej kampanii, jakby byliście bardzo hermetyczni. Nie wychodziliście jednak na ulicę, zamykaliście się na tych swoich wielkich konwencjach. I wydaje się, że właśnie Koalicja Obywatelska wychodziła, te marsze, to wszystko pokazanie, a wy jakoś tak zamknęliście się i nawet nie budowaliście koalicjantów, z innymi partiami nie rozmawialiście, nie prowadziliście dialogu. stąd dzisiejszy problem.
No i to jest właśnie jedna z opinii, pani redaktor, pani opinia, którą oczywiście trzeba wziąć pod uwagę i się temu przyjrzeć, no po prostu, podsumować to.
Czy wy się poddajecie, pan
wojewoda?
Pan wojewoda Jarosław Obremski powiedział, że Donald Tusk powinien dostać misję tworzenia rządu. Jest pani zdziwiona takimi słowami?
No wydaje się, nie, no, no to opinia pana Jarka Obremskiego, okej. Okay. Natomiast ja bym jednak pragnęła i mam nadzieję, to leży w gestii pana prezydenta, że jeśli myśli o tym, żeby rzeczywiście projekt, który powstanie dla Polski, nawet jeśli go będzie tworzyć opozycja, bo być może tak będzie, no, to jest jakby jeden z wariantów, który leży na stole, no niech będzie jednak, niech tym liderem tego projektu opozycyjnego, dzisiaj jeszcze opozycyjnego, będzie ktoś, kto jednak ma takie zdolności kojenia emocji i sklejania.
A widzi pani taką osobę po drugiej stronie?
No, dla mnie Donald Tusk nie ma takich po prostu umiejętności i nie chce.
A kto mógłby być, zdaniem pani?
No nie wiem, zostawmy to panu prezydentowi. Mamy po stronie opozycji kilku liderów. No pytanie zresztą, jakby gdyby rzeczywiście doszło do takiego scenariusza, że to po stronie dzisiejszej opozycji liderzy i posłowie będą tworzyć większość i rząd, no trudno mi sobie wyobrazić, jak to się
nie
sklei,
z kim w tym
ale
momencie.
Niech to będzie ktoś, kto rzeczywiście, no przynajmniej w takich właśnie, no jak rozmawiamy o emocjach ma te zdolności jednak łagodzenia tych sporów, które towarzyszyły kampanii. No zobaczymy, to jest decyzja prezydenta. Ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście była przemyślana i żeby służyła Polsce, bo kampania już za nami. Teraz najważniejsze, żeby rzeczywiście na czele rządu stanął ktoś, kto podziela te priorytety, które są dla większości Polaków istotne. I nie mam wątpliwości, że niewątpliwie do nich należy dbanie o bezpieczeństwo Polaków, dbanie o komfort życia Polaków, o utrzymanie pewnych programów, które były wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, bo one są po prostu dla Polaków ważne.
A dlaczego, zdaniem pani, to wam powinna być przekazana misja tworzenia rządu?
Taka jest tradycja. No wygraliśmy wybory. Wygraliśmy, mamy najwięcej mandatów i tradycja jest taka, że rzeczywiście w pierwszej kolejności próbę utworzenia większości rządowej jednak ma ugrupowanie, lider ugrupowania, czy wyznaczona przez niego osoba do stworzenia rządu. No wydaje się dzisiaj, że to jest niezwykle trudne, ale w mojej ocenie absolutnie możliwe. No być może potrzeba czasu, być może rzeczywiście potrzeba porównania idei, programów, celów, bo jak mówię, po stronie opozycji ja widzę pewien problem. No nie dość, że mamy tam, zdaje się, w sumie 10 ugrupowań, gdyby mieli tworzyć wspólny rząd, to naprawdę też skrajnie różne programy i propozycje. No jakby to spoiwo,
myśli
które...
Pani, że to się nie uda?
To spoiwo, które towarzyszyło kampanii, czyli odsunąć PiS od władzy, Antena Radia Rodzina nie nadaje się, żeby zacytować inne, prawda, hasła programowe, no może być niewystarczające.
Są bardzo wrażliwi. Ich
tak,
zmysły.
Może być niewystarczająca. No więc do wszystkich apeluję, żeby ochłonąć, postawić na stole tam, prawda, w tej chwili to, co jest, położyć na stole to, co jest najistotniejsze, to, co rzeczywiście jest ważne dla Polski i dopiero jakby na tej podstawie się zastanowić, z kim to jest możliwe, w jakiej konfiguracji, czy rzeczywiście na przykład, nie wiem, priorytety w postaci aborcja, czy tym podobne postulaty takie ideologiczne są rzeczywiście tym, czego Polacy potrzebują dzisiaj najbardziej,
w obliczu
tego, co...
którym powinni się zająć w tym
bezpieczeństwo,
momencie.
Bezpieczeństwo, pani redaktor. Bezpieczeństwo. W obliczu tego, co się dzieje, tak, w Parlamencie Europejskim czy na Ukrainie.
Ma pani,
prawda,
jakieś konkretne oczekiwania po dzisiejszym spotkaniu pana prezydenta z przedstawicielami, liderami waszego ugrupowania?
No, zakładam i liczę na to, że zdecyduje się, żeby wyznaczyć tego lidera, który pierwszy będzie próbował utworzyć większość rządową, bo to będzie trudno, obojętnie kogo by wyznaczył. To będzie trudne dla nas, no bo nie mamy większości i trzeba jej poszukać po stronie dotychczasowej opozycji.
No i szczerze, trzeba przyznać,
po drugiej
że
stronie
trudno
to też będzie trudne.
38 posłów pozyskać.
No właśnie, po drugiej stronie to też będzie trudne, bo jak mówię, wiele programów, poglądów i liderów, więc rzeczywiście niewątpliwie i niezależnie kto zostanie wyznaczony jako ta pierwsza osoba, która ma tę większość rządową tworzyć. Będzie to trudne dla każdego, więc potrzeba czasu. Trzeba czasu na rozmowy, trzeba czasu na wyznaczenie priorytetów, więc...
Zastanawiała się pani, dlaczego pan prezydent zwołał te liderów ugrupowań osobno, a nie razem?
Nie zastanawiałam się.
To jest ciekawe. Zastanawiam się, być może potrzebny był taki wspólny dialog wszystkich partii, a to jednak osobne rozmowy.
No, myślę, że to trochę może wynikać też z tego, że ta kampania sprawiła, że wiele tych ugrupowań, które są po stronie opozycji, są trochę pod taką presją właśnie Donalda Tuska, który jakby z automatu się wyznaczył samozwańczo na lidera opozycji. No, przypominamy sobie przecież, co się działo, gdy apelował o wspólną listę albo o marsze, prawda, wspólne, albo jak potem liderzy innych ugrupowań byli traktowani za to, że w tych projektach, które on narzucał, nie brali udziału, próbowali zachować swoją odrębność. No więc może to jest właśnie ta intuicja pana prezydenta, żeby jednak uniknąć tej presji, jaka została w czasie kampanii stworzona przez Donalda Tuska, i z dystansem i z każdym z osobna jednak spróbować właśnie wyłonić te priorytety, które są najważniejsze.
Czy Zjednoczona Prawica powinna się podzielić?
Ależ skąd?
Takie głosy dochodzą, że więcej ugralibyście, gdyby rządzący utworzyli, jeżeli chodzi o opozycję, stronę opozycji.
Nie,
może
generalnie
dla was byłoby lepiej. Może...
Nie, no, pani redaktor, właśnie mówi pani, że być może trzeba było robić tak, jak de facto Donald Tusk, czyli używać takich chwytów propagandowych, które, prawda, miałyby trochę, no nie wiem, co pokazać wyborcom, że jesteśmy sprytni? Nie, no jesteśmy Zjednoczoną Prawicą, mam nadzieję, że będziemy. Prowadziliśmy, jakby odpowiedzialność za 8 lat rządów jest wspólna i wspólnie tę odpowiedzialność w czasie kampanii na barkach dźwigaliśmy. No, wyborcy nas ocenili. No, jak mówię, trzeba to przeanalizować dlaczego, ale na pewno powodem nie jest brak sprytu przy tworzeniu listy. To byłoby nie fair wobec wyborców. Uważam, że należało w kampanii rzeczywiście odpowiedzialność za 8 lat rządów ponieść wspólnie.
Obawiacie się rozliczeń ze strony opozycji?
Ależ my się nie mamy czego obawiać, no chyba, że prawda, opozycja...
Kilka dni słyszymy opozycja o niszczarkach, będzie, dlatego się pytam.
Nie, naprawdę nie...
O
nie
co chodzi z tym,
nie,
pani poseł?
Nie wiem, o co chodzi, nie będę komentować po prostu wymyślonych jakichś historii, które nie wiem po co na tym etapie mają dalej podkręcać emocje. No było straszenie Polaków PiS-em, było opowiadanie różnych kocopałów w czasie kampanii. Naprawdę już wystarczy, kampania się skończyła, przed nami projekt Polska, przed nami ważne zadania, wyznaczenie najważniejszych celów. Bardzo apeluję, żeby się wszyscy politycy i uczestnicy życia politycznego, medialnego jednak tym zajęli w pierwszej kolejności.
Czy liderem waszej partii powinien być dalej prezes Jarosław Kaczyński?
Oczywiście, że tak.
Mhm. Zmiany w resorcie edukacji. Pani poseł, pani się zajmuje tym obszarem w rękach lewicy. Co pani o tym sądzi? Jak to będzie wyglądało?
No szczerze mówiąc nie wiem, dlatego że jeśli chodzi o postulaty lewicowe, no na pierwszy plan przebijały się w czasie kampanii głównie te ideologiczne. Jeśli by tak rzeczywiście wyznaczono priorytety w tym rządzie, no to byłby powód do zmartwień, bo akurat edukacja takich zmian nie potrzebuje, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że no myślę, że nie. No nie jest to coś, co wywoływałoby u mnie zadowolenie, ale martwią mnie też w ogóle postulaty, które opozycja proponowała w czasie kampanii wyborczej. Bo jedno tylko powiem, bo one były takie powierzchowne. Tak? To znaczy mieliśmy z jednej strony ideologiczne, prawda, religię wyrzucić ze szkół albo
to
tym podobne.
Lewa strona
mówiła. A z drugiej strony, no przepraszam, powierzchowne i niepokojące. No brak zadań domowych i tym podobne. No jednak edukacja to poważna sprawa.
Jaka zdaniem pani powinna być linia nowych władz? Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek twierdzi, że wbrew zapowiedziom polityką opozycji nie będzie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Dojdzie do likwidacji 13, 14 emerytury. Nie wiadomo, czy zostanie utrzymany program 800+. Mimo deklaracji z drugiej strony, że
to redaktor, nie trzeba cytować naszego rzecznika Rafała Bochenka, bo wystarczy po prostu cytować tych polityków, którzy po kampanii w mediach udzielali wywiadów, bo oni sami mówią, prawda, że tam to były metafory i przenośnie ten program, a tak naprawdę to będzie zupełnie inaczej, czyli już nie będzie, prawda, kwoty wolnej od podatku podwyższonej do 60 000, czy wielu innych postulatów, jak dobrowolny ZUS, to, prawda, było nieporozumienie, nastąpiła jakaś podmiana
programu.
Ale podwyżki
dla nauczycieli będą 30%.
No, czy będą podwyżki dla nauczycieli, to się też przekonamy, no więc, no, szanowni państwo, sami widzicie, że to jest niepoważne, no i to jest, no to jest właśnie znowu pytanie, czy warto było jednak w kampanii po prostu propagandowo mówić to, co ludzie chcą usłyszeć, bo zdaje się, że opozycja właśnie taką taktykę wybrała i wyborcy uwierzyli, że być może będzie to, co właśnie opozycja proponuje, czy Prawo i Sprawiedliwość po stronie, którego stoi wiarygodność po prostu. No cóż, wyborca się też musi przekonać, absolutnie pretensji nie mam, bo za to, że nie mamy większości parlamentarnej, odpowiadają wyłącznie politycy, odpowiadamy my i wszystkich wyborców, którzy na nas głosowali, dziękując przy tej okazji jeszcze raz serdecznie za wsparcie w kampanii, za wszystkie głosy, muszę też po prostu przeprosić, że jednak popełniliśmy błędy, które sprawiły, że większości nie mamy. Musimy to przepracować.
Czy wystarczy zmiana na sterach władzy, by do Polski popłynęły środki z KPO?
Nie. Ale już oczywiście, że nie.
Ta wizyta pana Donalda Tuska, która jest zaplanowana teraz w Parlamencie Europejskim, nic nie zmieni?
Nie, nic nie zmieni. Moim zdaniem będą deklaracje, jakieś opowieści i nie wiem co. No zresztą się przekonamy. Jakby mamy tutaj dwie sytuacje. Gdyby się okazało, że rzeczywiście jest tak, że być może te pieniądze
spłyną,
no to szanowni państwo, no musicie wiedzieć, że w takim razie Unia Europejska w jakimś sensie wpływa i manipuluje na te emocje wyborcze, jakie były w Polsce. Czyli jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, była blokada środków, a teraz jak Donald Tusk być może będzie premierem, to je odblokują. To czyli, przepraszam bardzo, nie było to wpływanie na wynik wyborów w Polsce. A jeśli nie odblokują, to mamy do czynienia z tym, o czym my mówiliśmy przez te ostatnie miesiące, czyli że po prostu no, Unia Europejska się zmienia, chce utworzyć super państwo, na czele którego liderem będą, prawda, Niemcy i Francja, i nie będzie to żadna federalizacja na wzór Stanów Zjednoczonych, jak próbują, prawda, wciskać kit urzędnicy unijni, tylko po prostu dominacja Niemiec i Francji w Europie, absolutne podporządkowanie ich celom i interesom wszystkiego, co się w Unii Europejskiej będzie działo.
Nie wiem jeszcze, kto będzie miał rząd, natomiast pytanie pojawia się, co z sejmikiem województwa dolnośląskiego. Pojawiają się głosy, że być może bezpartyjni samorządowcy zawiążą koalicję z drugą stroną, pani poseł. Tracicie sejmik także?
No myślę, że nie, szczerze mówiąc, bo jednak przeżyliśmy już wiele w czasie tej wspólnej koalicji kryzysów i je przetrwaliśmy i myślę, że nie warto porzucać tak dobrze funkcjonujący projekt. Nie mam na myśli interesu polityków, tylko interes mieszkańców Dolnoślązaków. Naprawdę cała kadencja, kilka lat bardzo, bardzo skutecznej, dobrej dla Dolnoślązaków i korzystnej polityki. Myślę, że warto ten projekt dowieść do końca, podopinać wszystko, co zostało na te lata tej kadencji zaplanowane i dopiero potem zastanowić się nad przyszłością polityczną i po wyborach zdecydować, czy znowu wspólnie, czy nie.
Po pozycji, czy w partii rządzącej, o tym się przekonamy niebawem. A gdzie pani widzi się, w jakim obszarze swojej działalności? Dalej edukacja?
No myślę, że edukacja niewątpliwie, natomiast no, zwykle jest zwyczajowo tak, że się pracuje w dwóch bądź w trzech komisjach, więc jeszcze się zastanowię z trochę czasu, w jakim obszarem w tej kadencji się zająć. Rozważam Komisję Zdrowia, choćby z tego powodu, że rzeczywiście wiele dla Wrocławia, dla Dolnego Śląska w czasie tej kadencji udało się w tym obszarze zrobić, również z mojej inicjatywy, więc zależałoby mi, żeby tych pewnych rozpoczętych projektów i finansowanych przez rząd po prostu dopilnować, żeby to, co się zaczęło, żeby zakończyć i przypilnować być może rządu, na który nie będziemy mieć wpływu, nie będziemy jego częścią, żeby to po prostu sfinalizować.
A my pilnujemy czasu antenowego. Dziękuję bardzo. Poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, poranny gość Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Poranny gość Radia Rodzina.